Twój urodzić się? Odpowiedział Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego, jakże to się stać może? Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Do tego miejsca z Ewangelii Jana, z tej rozmowy, tak się utarło, że nowonarodzenie to jest coś, o czym czytamy w Nowym Testamencie, co dane nam było przeżyć, zrozumieć, że możemy stać się innymi ludźmi. Ale nowonarodzenie to nie jest coś, co datuje się od czasów Pana Jezusa. Nowonarodzenie to jest coś, czego Bóg pragnął od stworzenia człowieka. Kiedy nie wyszło mu to doskonale, znaczy człowiek zawiódł oczekiwania Boże i stał się grzeszny, Bóg o niczym innym nie marzył, jak o tym, aby się człowiek zmienił. Kiedy czytałem, może w tej kolejności, jak do tego dochodziłem, 18 rozdział w Księga Ezechiela. Osiemnasty rozdział i 31 wiersz. Odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, które popełniliście przeciwko mnie, i stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha. Dlaczego macie umierać, domu Izraela? Wcześniej, w 11 rozdziale, też Księgi Ezechiela, 19 wiersz, wtedy ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza. Usunę z ich ciała serca kamienne i dam im serca mięsiste, abyście postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je. Wtedy będą mi ludem, a ja będę im Bogiem. I taki fragment jeszcze chyba większy. Też Ezechiela 37 rozdział. Nie doczytałem wcześniej. Dobrze, nie będę więcej fragmentów. Te, które przeczytałem, jeszcze może się odwołam do drugiej strony, bo to, co czytałem, to jest strona od Boga, czego On oczekuje. Jak On bardzo pragnie tego, tej naszej odnowy, oczyszczenia i narodzenia. Ale sam tego nie chce uczynić. Zawsze chce, abyśmy my też mieli to samo pragnienie. Tylko wtedy jest możliwa nasza przemiana, nasze nowonarodzenie, kiedy my będziemy tego usilnie pragnęli. Bo kiedy czytałem ten wiersz w 18 rozdziale Ezechiela 31, odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, które popełniliście i stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha. To jest właśnie obraz taki fizyczny, duchowej przemiany. Coś trzeba odrzucić, żeby w to miejsce przyjąć coś nowego. Nie można mieć dwóch serc. Serca starego i serca nowego. Fizycznie nie ma w naszym ciele miejsca na dwa serca. I duchowo też Bóg na to nie pozwala. Takie pragnienie Dawida było jak Boże. Stwórz serce we mnie, ducha, odnów. Jesteśmy świadkami swojej własnej przemiany. Jesteśmy świadkami przemiany naszych bliźnich, bliskich i dalekich. I widzimy, że do tego dochodzi tylko wtedy, kiedy człowiek tego pragnie. Bóg nie ma względu na osobę. Każdy, kto pragnie, może do Niego przyjść, otrzymać tą możliwość swojej przemiany. Wydawać by się mogło, że wystarczy, że Bóg czegoś chce. Ale Bóg zawsze oczekuje od nas, żebyśmy my też chcieli. A On wtedy daje nam siły. Dużo rzeczy robi za nas. Kiedy człowiek się nawraca, niezależnie w jakim wieku jest, wszystko mu przychodzi łatwo. Jest pod taką Bożą ochroną, bo Bóg tego chce i wie, że człowiek na początku nie ma sił i dopiero później wzrasta w nauce Bożego Słowa. Zawsze mi się kojarzyło nowonarodzenie, że to Pan Chrystus przyszedł i tak to się zaczęło, ale w Bożym zamyśle to pragnienie było zawsze i więcej jest fragmentów, kiedy właśnie czytamy o takich rzeczach, żebyśmy odrzucili nieprawość, obrzydliwość wszelką, a szukali tego, co w górze. I każdy taki werset, który mówi, żeby coś odrzucić, a na to miejsce przyjąć coś lepszego, świadczy o Bożym pragnieniu nowonarodzenia się człowieka. Człowieka, który zgrzeszył, człowieka, który zbłądził. I jeśli o tym będziemy pamiętali, że Bóg codziennie oczekuje od nas świętości i czystości, możemy o tym mówić tym, którzy jeszcze nie dokonali w swoim życiu decyzji o takiej przemianie, bo to człowiek musi szczerze pokutować i ze swojego serca właśnie wyrzucić to, co jest zatwardziałe, oporne, a przyjąć to, co jest uległe. Uległe Bożej woli, Bożemu Słowu. Jest tego bardzo dużo w Starym Testamencie, ale zacząłem tego szukać i na to patrzeć, kiedy usłyszałem te słowa Jezusa skierowane do Nikodema. Jakże to? Jesteś nauczycielem, a nie wiesz? Te słowa świadczą o tym, że czytając Stary Testament możemy znaleźć właśnie te wszystkie słowa, które obrazują, jak ma wyglądać nowonarodzenie i przemiana. Na czym polega? Na odrzucenie od siebie wszystkiego, wszystkich przestępstw, wszelkich zatwardziałości i wołaniu do Boga o nowego ducha, o takie wołanie, jakie miał Dawid. Mówiliśmy o Dawidzie, że był Bożego Ducha, ale on wołał o to. Żeby dostać Bożego Ducha, trzeba wołać do Boga, aby w nas takiego Ducha wlał. A później tylko każdego dnia wołać do Boga, aby odnawiał tego Ducha, aby wylewał go, napełniał nasze serce pokojem, mądrością do postępowania, abyśmy o każdym dniu mogli mówić, że to wspaniały dzień, bo przeżyłem go z Panem. Amen.
Chwała Bogu. Dziękuję mojemu Bogu, że mogę być tutaj między wami, bracia i siostry. W zeszłą niedzielę nie było mnie między wami, pośród was. I zwłaszcza w niedzielę, kiedy trzeba być w pracy, no to jest przykro. Myślę, że nie tylko mi, ale każdemu z nas, jakby kogoś z nas nie było. Ale Pan Jezus w swojej ogromnej łasce i miłości, że tak powiem, nawiedził moje serce podczas pracy i mogłem przeżywać Jego obecność. Kiedy podejrzewam, modliliście się, kiedy śpiewaliście pieśni, kiedy może było już głoszone słowo, moje serce się radowało. Tak się zastanawiałem, o czym teraz jest mówione. I kiedy tak się zastanawiałem, przypomniało mi się poprzednie nabożeństwo. I tak rozważałem sobie też to, co mi tak najbardziej gdzieś utkwiło w pamięci. Wiecie, w którymś momencie, kiedy akurat jechałem ładowarką, po takich wertepach trzęsło bardzo mnie. Tak ogromnie się rozradowałem, że należy do mojego Boga. Tak sobie pomyślałem, że bez Boga byłbym bardzo smutnym człowiekiem. To jest wspaniałe uczucie, kiedy możemy znać naszego Pana Jezusa prawdziwie, wiedzieć, jaki On jest kochany. Wiecie, i ta miłość, ona rozlewa się w serca, kiedy my możemy to doświadczyć. Ciężko nam to jest opisać słowami, ale tylko łzy się leją po policzkach. Śpiewaliśmy tą właśnie pieśń, o której Mariusz wspomniał. Jest tutaj tyle mądrych słów, tyle zdań, że można by było nad każdym takim zdaniem się głęboko zastanowić i Ona się zaczyna: idź naprzód, moja duszo, z Jezusem tylko chodź. Po wąskiej drodze życia rozmnoży w tobie moc. Dziś wybierzesz z nim umierać. Dla ciebie życie dał baranek tylko, Boży, da życie pełne chwał. Przed nabożeństwem takie miejsce przeczytałem. Ja mam akurat teraz te tłumaczenie z Biblii Gdańskiej. Zajrzałem jeszcze do tego tłumaczenia Biblii Warszawskiej. Ona, ten fragment zatytułowany jest Potrzeba wyrzeczeń. To jest Ewangelia Mateusza, 8 rozdział. Tam później jest o uciszeniu burzy. To jest od 18 wersetu do 27. A Jezus, widząc wokół siebie mnóstwo ludzi, kazał przeprawić się na drugi brzeg. I co mnie tak zastanowiło, kiedy przeczytałem ten werset, to przede wszystkim to słowo, że Pan Jezus rozkazał. Tutaj Pan Jezus nie mówi, kto chce, nie zachęca, chodźcie, warto będzie. Pan Jezus mówi, żeby pójść. I czytamy w 23 wersecie, że gdy wsiadł do łodzi, weszli za nim i jego uczniowie. Ale kiedy czytamy tutaj między tym wydarzeniem, kiedy już weszli do łodzi, są jeszcze takie rzeczy opisane. W 19 wersecie czytamy: wtedy podszedł pewien uczony w piśmie i powiedział do niego: mistrzu, pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. I powiedział mu Jezus: lisy mają nory, ptaki niebieskie, gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma gdzie położyć głowy. I jest taka odpowiedź Pana Jezusa dosyć zastanawiająca, może niezrozumiała. Ja tak sobie pomyślałem, że Pan Jezus po prostu mówi, że ta droga za Panem Jezusem, ona nie zawsze jest łatwa. Ona po prostu jest czasami trudna. A inny spośród jego uczniów powiedział do niego: Panie, pozwól mi. A inny spośród jego uczniów powiedział do niego: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mego ojca. Ale Jezus mu odpowiedział: pójdź za mną, a umarli niech grzebią swoich umarłych. Tu jeden z uczniów, to był też uczeń, chciał najpierw pogrzebać swojego ojca. Gdzie ja myślę, że taka tutaj płynie myśl, że bywa w naszym życiu, że chcemy pójść za naszym Panem Jezusem Chrystusem tak całym sobą, tak na 100%, ale jeszcze najpierw coś. Jeszcze pojawia się coś w życiu, coś na naszej drodze, że pójdziemy, ale za chwilę odłożymy całkowite podporządkowanie się Panu Jezusowi Chrystusowi. Nieraz na po prostu jakąś błahą rzecz. a czasami może to jest coś ważnego. Na tyle ważnego, że przysłania nam najważniejszy cel naszego życia. Tak jak właśnie Piotr pisze, zbawienie dusz. Tutaj w tej pieśni śpiewaliśmy: idź naprzód, moja duszo, naśladuj wiernie Go, w ofierze Mu złóż wszystko i nawet życie to. Nieś chętnie brzemię innych, daj radość, pokój im, a wtedy w sercu poznasz cud społeczności z Nim. Idź naprzód, moja duszo, to sprawa Pana jest. Zaufaj tylko Jemu, nie lękaj się, lecz wierz. Szyderstwa znoś i drwiny, jak znosił je nasz Pan. Nie zwątpisz na tej drodze, On czuwa wiernie sam. Tak, bracia i siostry, prześwietlam swoje życie, badam moje serce, czy ja tak podążam za Panem, w każdej sytuacji słucham Jego głosu i robię tylko to, co On każe. W 23 wersecie czytamy, że gdy Pan Jezus wsiadł do łodzi, weszli za Nim i Jego uczniowie. Nie wiemy, czy w pośród tych uczniów byli też ci, którzy zadawali te pytania, ale ci, co weszli, to byli posłuszni uczniowie. I oto zerwała się na morzu wielka burza, tak, że fale zalewały łódź, On zaś spał. A Jego uczniowie, podszedłszy, obudzili Go, mówiąc: Panie, ratuj nas, giniemy. Oto zerwała się na morzu wielka burza, tak, że fale zakrywały łódź. I tak, bracia i siostry, nasze podążanie za Panem Jezusem Chrystusem gdy jesteśmy zawsze posłuszni, to zdarza się właśnie tak w naszym życiu, że jesteśmy przerażeni. Nie wiem, czy doświadczyliście takiej sytuacji, że czegoś się baliście, że jak coś się potoczy. Kiedy przyszło jakieś zmartwienie, kiedy przyszła jakaś troska, chcieliśmy być posłuszni naszemu Panu, ale się baliśmy. Apostoł Piotr, ja tylko przeczytam, nie otwierajcie. Pisze: wszystkie wasze troski przerzućcie na Niego, gdyż On troszczy się o was. Wiecie, ja sobie tak myślę, Bo to jest bardzo zastanawiające, co czytamy w 25 wersecie. Uczniowie podszedłszy budzili go, mówiąc: Panie, ratuj nas, giniemy. I później czytamy: i powiedział do nich, czemu się boicie, ludzie małej wiary? Małej wiary. Potem wstał, zgromił wichry i morze i nastała wielka cisza. Pan Jezus się budzi i nie jest zmartwiony. Gani ich za małowierność. Uczniowie byli bardzo zmartwieni, przerażeni, a Pan Jezus nie był zmartwiony. I jak to jest, kiedy my się martwimy, kiedy przeżywamy coś, może nawet jesteśmy przerażeni, Pan Jezus się martwi czy nie? Nie wiem, czy jakby Pan Jezus też się martwił, to my może byśmy się dwa razy bardziej martwili. Ale wiem, że Pan Jezus ma nad wszystkim kontrolę. I czytamy o tym, że Pan Jezus uciszył wiatry. Morze się uspokoiło. Gdyby nie wsiedli do tej łodzi, nie doświadczyliby ogromnej mocy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ci być może, którzy nie posłuchali się temu rozkazowi, aby przebyć na drugi brzeg, po prostu tego nie przeżyli. Nie przeżyli właśnie ogromnego cudu, bo zdumiewali się, kimże jest ten właśnie, któremu wiatry są posłuszne, morze. Nasz Pan Jezus Chrystus On widzi zawsze nasze położenie, nasze troski przerzućmy na Niego, gdyż On ma o nas staranie. I pomimo, że może czasami się boimy, może coś zdaje nam się ponad nasze siły, coś nas przeraża. Po prostu Pan Jezus chce, abyśmy Mu zaufali. Chce, abyśmy posłuchali się Jego głosu. W ofierze złóż Mu wszystko, nawet życie to. Nieś chętnie brzemię innych. Daj radość, pokój im. A wtedy w sercu poznasz cud społeczności z Nim. Tak jak Pan Jezus tutaj chciał, aby pójść za Nim. Pan Jezus rozkazał taką rzecz, aby po prostu udać się na drugi brzeg. I tak Pan Jezus przychodzi do naszego życia. Przychodzi do naszego życia i mówi: zrób to, zrób tamto. Czytamy tej pieśni: nieś chętnie brzemię innych. To może być właśnie brzemię też innych. Jest tyle rzeczy, dookoła nas, gdzie kiedy jesteśmy czuli na głos naszego Pana Jezusa Chrystusa, który podpowiada, który wskazuje, to myślę, że nie będziemy bezczynni. Są w naszym życiu pewne trudności, ale ufajmy naszemu Panu. Ja naprawdę jestem wdzięczny mojemu Panu, że mogę Jemu służyć. Tak jak w tą ostatnią niedzielę, kiedy stałem tu na tym miejscu, pastor powiedział, że on nigdy nie służył tak Panu Bogu, że był przerażony, jakby z powodu dnia sądu. Czyli nigdy nie ze strachu. Bo czytam, bo właśnie tak wtedy, co mówiłem o tym szemraniu, to tam to jest też ten fragment o tym, żeby ze drżeniem i z bojaźnią sprawować zbawienie. Ale myślę właśnie, że ze drżeniem i z bojaźnią przed tym, co ma nadejść. Tak jak też Habakuk mówi, że drży na myśl o tym dniu utrapienia, ale kiedy przyjdzie ten dzień, to my, kiedy te znaki zaczną się pojawiać, to ludzie będą drętwieć ze strachu w oczekiwaniu tego, co przyjdzie na świat. Ale my, kiedy ujrzymy to Pana Jezusa, kiedy nasze oczy skierujemy w górę, podniesiemy głowy, będziemy wiedzieć, że zbliża się nasze odkupienie, będziemy się radować. I myślę, że służymy Mu, naszemu Panu Jezusowi, pełni wdzięczności, pełni radości. Bo naprawdę nasz Pan Jezus uczynił wszystko dla nas, abyśmy mogli być ocaleni, ale też tutaj żyjąc żyć w pokoju, w radości, pomimo trudności. Naszemu Panu niech płynie chwała i cześć. Amen.
Chwała Bogu, bracia, siostry. Dzisiaj tak byłem u Marcina na kawie, Gajka, i tak przekomarzaliśmy trochę. Czy wyjdziesz, czy ty wyjdziesz? Ja mówię, no może ty wyjdziesz, Marcin, Cinek. Mówi do mnie, nie, może ty wyjdziesz. No i tak wyszło, że razem wyszliśmy. Chociaż wiecie, ja zawsze jak tu wychodzę w czwartek najczęściej, to w ogóle tego nie planuję, ani nawet nie zamierzam. I tak sobie często przed nabożeństwem w myślach mówię, a już nie będę wychodził, po co mam wychodzić, i tak już w miarę często wychodzę. Ale potem przychodzi nabożeństwo i tak siedzę i zaczyna się wszystko we mnie buzować, narastać. I potem myślę, jak tego nie powiem, to będę żałował później, jak się tym nie podzielę. A podzielę się z wami dzisiejszą, świeżą myślą, taką na bieżąco, która się wzięła, kiedy przeczytałem psalm 144. Cały psalm może przeczytam, jest taki trochę dłuższy, ale jest piękny. I warto go przeczytać. Psalm 144. Błogosławiony Pan, skała moja, On zaprawia ręce moje do walki, palce moje do boju. Łaska moja i twierdza moja, obrona moja i wybawca mój, tarcza moja i ucieczka moja. On mi poddaje narody. Panie, czymże jest człowiek, że nań baczysz i syn człowieczy, że o nim myślisz? Człowiek podobny jest do tchnienia. Dni jego są jak cień, co mija. Panie, nachyl niebiosa Twoje i stąp. Dotknij gór, niech zadymią. Zabłyśnij błyskawicą, a rozprosz ich. Wypuść strzały swoje i spraw wśród nich zamieszanie. Wyciągnij rękę swą z wysokości, wybaw mnie i ratuj z wód wielkich, z ręki cudzoziemców, których usta mówią kłamstwo, a prawica ich jest prawicą zdradliwą. Boże, zaśpiewam Ci nową pieśń. Na harfie dziesięciostrunnej zagram Ci. Ty dajesz królom zwycięstwo. Dawida, sługę swego, wybawiłeś od miecza srogiego. Wybaw mnie i ratuj z ręki cudzoziemców, których usta mówią kłamstwo, a prawica ich jest prawicą zdradliwą. Niech synowie nasi będą jak rośliny, dobrze wyrośnięte w młodości swojej, a córki nasze jak kolumny wyciosane, zdobiące świątynię. Spichlerze nasze niech będą pełne, zaopatrzone we wszelkie płody. Owce nasze niech rodzą tysiące, niech rodzą 10 000 na naszych polach. Bydło nasze niech będzie ciężarne i bez szkód i strat. I niech nie będzie narzekań na ulicach naszych. Błogosławiony lud, któremu tak się powodzi. Błogosławiony lud, którego Bogiem jest Pan. Piękny psalm. Kiedy go czytałem, to wiecie, to tak sobie pomyślałem, że ciężko taką rzeczywistość. Mówię, gdzie taka rzeczywistość? Tak sobie myślę, o czym Dawid pisał, gdzie to widział? Prawie jak w raju. Taką rzeczywistość tutaj opisuje. I właściwie odpowiedź cała i cały jakby zagadka, rozjaśnienie tej zagadki jest właśnie w ostatnim wersecie. Błogosławiony lud, któremu tak się powodzi. Błogosławiony lud, którego Bogiem jest Pan. Często słyszymy takie pytania, ludzie zadają, skoro to wszystko się dzieje, takie zło, skoro nie, jeśli Bóg jest, to dlaczego to zło się dzieje, tak? No właśnie, dlaczego to się zło dzieje? Odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ Panem tego świata nie jest Bóg. Ponieważ świat obrał sobie innego władcę. I ich władcą jest szatan, jest zwodziciel. A oni w tym wszystkim oskarżają Boga, który stworzył ten świat i chciał być jego panem, chciał być jego królem i chciał takiej rzeczywistości, jaka tu jest opisana. Ale niestety świat sobie wybrał innego pana. Ale świat jest świat i, że tak powiem, nic z tego nie zmienimy, bo taki jest plan Boży. I tajemna moc nieprawości działa i ona to wszystko czyni, że takie nieszczęścia się dzieją na naszej ziemi, że widzimy to okrucieństwo, które widzimy. Ale jest też naród, który sobie Pan wybrał. Naród swój święty, kapłaństwo święte, którym jesteśmy my, chrześcijanie, którzy są ciałem Jezusa Chrystusa. I wiecie, takie pytanie, które sobie zadałem, które chciałbym też wam zadać. Ile jeszcze tej tajemnej mocy nieprawości jest w nas? Ile jeszcze jej działa w nas? tak jak to też Marcin tutaj mówił przed chwilą. Czy się badamy, czy bierzemy lustro, jakim jest Biblia, i badamy się, czy chcemy się badać. Często te rzeczy się dzieją właśnie dlatego, ponieważ jest w nas ta nieprawość i Bóg poprzez takie trudne chwile, które dopuszcza w naszym życiu, chce nam je pokazać. Wiecie, mam wiele do dzielenia się z wami. Dużo ostatnio przeżywam. Myślę, że to w jakiś tam czasie niedługim, jak Bóg pozwoli, podzielę się jeszcze z tym z wami. Ale niesamowicie doświadczam ostatnio Bożego ognia. Ciężki jest ogień Boży, wiecie, naprawdę wypala aż do tam do granic wytrzymałości, wydaje mi się czasami, że to jest ponad moje siły, ale wiem, że Bóg nie da mi nic ponad moje siły. Wiem, że też z tego, co daje też wyjście. Wiem, że złoto wiele razy wypalone jest cenniejsze. I taka myśl, jaka mi też przyszła, jaką też usłyszałem na konferencji w Toruniu, która była ostatnio, bardzo mi zapadła w pamięci. Jeśli prosiliśmy Boga o to, żeby nas przemienił na swój obraz, skoro zapalił ten piec hutniczy i zaczął nas wypalać, to nie krzyczmy: Boże, przestań. Dajmy się wypalić. Bo nie nadaremny rozpalał ten ogień. Nie nadaremny dopuszcza takie rzeczy w naszym życiu. Ale byśmy byli przemienieni na obraz Chrystusa. Chwała Jemu za to, że jeśli będziemy takim właśnie ludem, którego Bogiem jest Pan, to takie rzeczy nas będą czekać. Im bardziej będziemy na Jego obraz przemienieni, tym bardziej ta rzeczywistość, jaką chciał nam Chrystus gotować od założenia świata, będzie nas dotykała. Spichlerze nasze niech będą pełne, zaopatrzone we wszelkie płody. Owce nasze niech rodzą tysiące, niech rodzą 10 000 na naszych polach. Bydło nasze niech będzie ciężarne, bez szkód i strat. Nie będziemy ponosić strat w naszym życiu duchowym. Nasz duch będzie pokrzepiony, kochani, do obfitości. Będzie ponad nasze możliwości, ponad nasze ogarnięcie umysłu. Bo Panem naszym jest Bóg. Amen.
Jak Marcin czytał ten fragment o uciszeniu burzy, że Pan i tak mówił to, tak naświetlił to, że Pan Jezus rozkazał przeprawić się na drugą stronę, czyli to była inicjatywa, myśl Pana Jezusa, i gdy wsiadł do łodzi, poszli za Nim uczniowie i oto wielka nawałnica powstała na morzu, tak, że fale łódź przykrywały, On zaś spał, że jakby w nagrodę za to, że poszli za Jezusem, taka rzecz, straszna rzecz, bo budzą Go i mówią: Panie ratuj, giniemy. A Pan Jezus, zamiast się nad nimi użalić i przeprosić ich za to, że ich zabrał na taką wycieczkę, mówi: czemu jesteście bojaźliwi, mało wierni? A potem zgromił. Czyli naprawdę z tego wynika, że nie powinni się bać. No jak się nie bać, no? No jak się nie bać, jak się ginie? Jak się nie bać? Powinni się nie bać. Po prostu. Powinni mieć wiarę. I tak pomyślałem, tak mi przyszło do serca, że dlaczego przez takie wielkie, takie niesamowite rzeczy, takie ponadludzkie, Bóg ich doświadczał i nas doświadcza. Dlaczego taką, no przecież człowiek nie może tego przejść. No musi poddać się. Musi ulec, musi strachowi ulec, tak jak oni giniemy. No bo jak inaczej? Przecież no co my, a może, nie? Ale o małowierni. I dlatego, że my mamy wiarę, a wiara nasza, ta wiara w Boga, ta wiara od Boga dana i która na Bogu się opiera i na Słowie Bożym, ta wiara jest, ja powiem tak, ta wiara jest przeznaczona do rzeczy nadprzyrodzonych, do rzeczy nieogarniętych rozumem. Ta nasza wiara, którą mamy, ona porusza rzeczy, ona działa w sferach niepojętych rozumem. Bo taką wiarę, którą można zbudować na takich właśnie rzeczach, to i ludzie mogą sobie zbudować, ale tej wiary, którą Bóg daje, nie można zbudować na takich rzeczach. Bo przyjdzie taka burza i po wszystkim. I cała wiara. Można by było być specem od wiary, budowanej ludzkim sposobem, gdyby to miała tylko opierać się na tych rzeczach. Można by było prowadzić ludzi, ćwiczyć ich, nie wiem, do gaju jakiegoś takiego zaprowadzić na jakiś taki trudny tor przeszkód, tam ich pół roku ćwiczyć i później wychodzą tacy herosi i mówimy, no nie ma dla nas sił mocnych, nie? Mamy wiarę. No i dobra, wsiedliby do łodzi, fale by przyszły, giniemy i koniec. No i co by dała ich wiara? Ale nasza wiara działa w sferach ponadnaturalnych. I dlatego oni się nie powinni bać. Bo wiara sięga dalej niż morze, niż fale, niż żywioły świata. Rozumiemy to? Wiara sięga dalej niż choroby, niż doświadczenia, niż próby. Nasza wiara sięga dalej, jest ponadnaturalna. I dlatego Pan ich zganił, bo Pan dał nam takie coś tak niezwykłego. Wiara jest czymś takim niezwykłym, naprawdę wyjątkowym. Dlatego musimy o tą wiarę dbać, troszczyć się i dokładać do tej wiary, budować ją, umacniać ją. Jak Piotr pisze, dołóżcie wtedy wszelkich starań, aby waszą wiarę umocnić. To taka myśl o tym, kochani, także nie możemy tłumaczyć się, no bo upadłem, bo fale tak, upadłem, no bo taki problem, upadłem, bo jak inaczej. Jak mamy wiarę, to nie powinniśmy wątpić. Po to ją mamy, żebyśmy nie wątpili. Pan Bóg wiedział, że będą burze, będą takie burze, będą takie strachy przyjdą na ludzi, że będą mdleć ze strachu, ale my mamy wiarę i podnoście oczy wasze ku górze i będziemy inaczej żyć, tak? Chwała Panu Bogu, że dał nam wiarę. I chcę przeczytać z Ewangelii Łukasza fragment z 7 rozdziału od 36 wiersza. Przypomnijmy sobie ten fragment. To jest namaszczenie Jezusa przez grzesznicę w domu faryzeusza. Ktoś niedawno czytał o namaszczeniu Pana Jezusa przez Marię. Jest to inne, to są dwa różne namaszczenia. Oprócz tego jednego wspólnego, że tam była niewiasta i tu niewiasta i że tam olejek, no tam inny olejek, który jest niezatytułowany, jaki olejek. To są same różnice w tym. Tamto przez Marię trzech ewangelistów pisze, wszyscy ewangeliści piszą o takim czymś. Łukasz nie pisze o tamtym. Pisze i Mateusz, i Łukasz, i Jan. Jan najwyraźniej, to z Jana było czytane, że to Maria. On określa, że to Maria. I że działo się to 6 dni przed świętem Paschy, czyli przed ukrzyżowaniem Jezusa. I tam Pan Jezus mówi, że to będzie mówione o tym na całym świecie zawsze, wszędzie, gdziekolwiek będzie głoszona Ewangelia. Tu tego nie mówi. To jest inne. To jest na początku Jego służby. Jest to inne namaszczenie. I zobaczymy różnicę. Tutaj jest odpuszczenie grzechów tej kobiecie. Tam nie było tej potrzeby. I zaprosił go pewien faryzeusz, aby z nim jadł. Wszedłszy tedy do domu tego faryzeusza, zasiadł do stołu. A oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, iż zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik olejku i stanąwszy z tyłu u nóg jego, zapłakała. Czemu z tyłu u nóg? Jak to można, kiedy ktoś siedzi, tak? Nie można. Ale ktoś to mówił i to jest takie, chyba można przyjąć, trzeba przyjąć, tam na pół leżąco się jadło, tak? I mogła wtedy stanąć, jeśli Pan Jezus tu był głową skierowany, a tam miał nogi. Można było stanąć z tyłu nóg Jezusa, można było na nie lać łzy? Można. Gdyby siedział, musiałaby być z przodu. Ale tu jest z tyłu, tak? I zaczęła łzami zlewać nogi jego i włosami swojej głowy wycierać. A całując jego stopy, namaszczała je olejkiem. Ujrzawszy to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam w sobie. Gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A ten mówi: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był dłużny 500 denarów, a drugi 50. A gdy oni nie mieli z czego oddać, obydwu darował. Który więc z nich bardziej go będzie miłował? A Szymon odpowiadając rzekł: sądzę, że ten, któremu więcej darował. A on mu rzekł: słusznie osądziłeś. I zwróciwszy się do kobiety, jakby odwrócił się do niej dopiero twarzą, powiedział Szymonowi: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie dałeś wody do nóg moich. Ona zaś łzami skropiła nogi moje i włosami swoimi wytarła. Nie pocałowałeś mnie, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować nóg moich. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś, ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. Dlatego powiadam ci, odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. I rzekł do niej: odpuszczone są grzechy twoje. I zaczęli współbiesiadnicy rozważać sobie, któż to jest ten, który nawet grzechy odpuszcza. I powiedział do kobiety: wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju. To jest bardzo piękny, naprawdę bardzo piękny fragment, opis, historia, wydarzenie piękne. Pierwsze te dwa czy trzy przeczytane wiersze, a oto pewna kobieta, grzesznica, dowiedziawszy się, to jest taki piękny obraz pokuty. Przepiękny obraz pokuty. Prawdziwej pokuty. Chciałbym powiedzieć, nie wiem, czy przyjmiecie to, ale chciałbym powiedzieć, jedyny obraz prawdziwej pokuty. To jest właściwy obraz pokuty. Jeśli ktoś pokutuje inaczej, to trzeba się zastanowić, czy to jest pokuta. Czy jest prawdziwy obraz, opis pokuty. Dowiedziała się grzesznica, tak? Dowiedziała się, że jest Jezus w tym domu. Przyniosła słoik kolejku i stanąwszy z tyłu u jego nóg, zapłakała. Nad kim zapłakała? Nad sobą. Miała brudne życie. I prawdopodobnie długo w tym życiu żyła. Dlaczego nie pokutowała wcześniej? Ja myślę, że też jedną z przyczyn jest to, że żyła wśród innych brudnych. I nie było bodźca, żeby pokutować, żeby zmienić życie, żeby porzucić grzech. Ale gdy stanęła przy Jezusie, jakby otworzyły się wrota łez. Otworzyły się jej wrota, jej duszy. Jak stanęła przy czystym, świętym Jezusie, sprawiedliwym. Wiecie, takie zestawienie, taka sytuacja sprawia, że człowiek jakby musi wybuchnąć płaczem, nie może już zachować, zatrzymać tego. Nie może już usprawiedliwiać swojego grzesznego życia. Nie może mówić, ach, wszyscy tak żyją, bo ma przed sobą człowieka, który słynie z tego, że jest niezwykły, że jest święty, czysty, że miłuje Boga. I powiem, potoki łez trysnęły z jej oczu. Zapłakała i zaczęła łzami zalewać nogi jego. I włosami swojej głowy wycierać. Czy to było normalne? Było to nienormalne chyba. Niepowszednie, żeby włosami wycierać nogi Jezusa. Nie wiem, czy ktoś z nich widział to do tej pory. Irracjonalne. A całując jego stopy, czy ona grała? Wrażenie chciała zrobić na Jezusie? Nie. Bracia i siostry, prawdziwa pokuta powstaje wtedy, kiedy człowiek spotyka się z Jezusem Chrystusem. Kiedy człowiek, nasz naród jest przyzwyczajony do pokuty, która powstaje przy konfesjonale. I tam nie spotyka się z Bogiem, tam się spotyka z księdzem, ze spowiednikiem. I pokuta rozumiana w naszym narodzie, i tak przez nas rozumiana była, jeśli byliśmy w tym kościele, jest czymś smutnym, jest czymś przygnębiającym, jest czymś dokuczliwym. Znowu dał mi pokutę. Taką, o, dostałem łatwą pokutę. Tak możesz, jak ktoś, że tam powiem coś, jak ktoś ci coś powie na ten temat swoich wrażeń z tego, to jak mu się upiekło, dostał małą, to się cieszy, dostał małą. Jak mu ktoś przysolił, to jest zły, jest skarży się. To nie jest pokuta. Obraz takiej pokuty jest przygnębiający. Ale ten obraz tej pokuty jest przepiękny. Oto grzesznica płacze, powiem, łzami z serca wprost nad swoim życiem grzesznym. I wiecie, i wtedy, kiedy tak o tym myślałem, to przyszły mi na myśl te słowa, które mówi słowo Pan Jezus, że gdy się jeden grzesznik nawraca, całe niebo się raduje. I zawsze to odnosiłem do tego, że bo zbawiony jeden. Ale myślę, że też raduje się, bo zobaczył pokutę prawdziwą. Bo to jest coś niezwykłego, kiedy człowiek pokutuje. Człowiek, który pokutuje, tak jak ona tu pokutuje. Jest to wylanie swojego grzechu, ale powstaje ta nienawiść do takiego życia. Powstaje takie tak potężne pragnienie, żeby zrzucić ten bagaż, ale nie tylko zrzucić, żeby już nigdy nie wrócić do tego grzechu. Żeby już ten grzech nie dotykał, nie zanieczyszczał mojej duszy, mojego serca, mojego sumienia. I ja myślę, że to niebo raduje się nie tylko, bo kiedy mówi Pan o pokucie, o nowym narodzeniu, to mówi o prawdziwej pokucie, o takiej, jaka tutaj była, a nie o udawanej, a nie o jakiejś połowicznej pokucie. I wtedy, kiedy tak człowiek tak pokutuje, on jest zdolny do wszystkich rzeczy, on nie patrzy na ludzi. Ona ma tyle łez, że może nogi Jezusa myć tymi łzami, skrapiać, polewać. I włosy wyciera jego nogi, bo nie ma nic innego. Akurat nie wzięła, myślała, że to nie będzie tak. Nie była przygotowana na taki obrót rzeczy. I całuje nogi Jezusa i namaszcza je olejem. Ileż tego jest? Ileż działań pięknych, wspaniałych przynosi pokuta? To jest coś pięknego pokutować. Nasze czasy są czasami, gdzie skończyła się prawie, że pokuta. Taka pokuta. Zamiast ludzi prowadzić do pokuty, jak prowadził Jan Chrzciciel, jak prowadził Jezus, bo oni, co oni mówili? Pokutujcie, To był początek Ewangelii. Pokutujcie, albowiem przybliżyło się Królestwo. I wierzcie Ewangelii. To było drugie. Dzisiaj się nie mówi już pokutujcie, tylko się wierzcie Ewangelii. Jezus przyszedł was zbawić. Wierzysz w to? Omija się pokutę, zrozumcie. I ludzie nie pokutują. Oni po prostu słyszą tak, Jezus jest Zbawicielem. Chcesz Go przyjąć? Tak, chcę. I przyjmują Go. Podnoszą rękę, przyjmują Go, idą i się ich życie nie zmienia. Ich nie stać na całowanie nóg. Ich nie stać na płacz. Nie chodzi tylko o łzy, bo można sobie tam zrobić, cebulą posmarować i będzie się płakało, tak? Chodzi o to, żeby serce zapłakało, nie stać. Ich, dlatego, że nie stanęli w tej bezpośredniej bliskości Jezusa Chrystusa. Jej się te oczy, powiem, otwarły dla łez, gdy ona stanęła przy Jezusie. Jeśli ktoś z nas przeżył tą prawdziwą pokutę, taką pokutę, to wie, że nie da rady utrzymać suchych oczu. Nie da rady zatrzymać serca, żeby się nie rozdarło przed Panem. Nie da rady. I jest to piękne. To uzdrawia. To naprawdę uzdrawia. I taki, wiecie, taki obraz właśnie, czym jest litera, która zabija. Oj, zawsze to faryzeusz mówi sam sobie, gdyby był prorokiem, to by wiedział, że to jest kobieta grzeszna i nie pozwoliłby, żeby go dotykała. To jest właśnie litera zakonu, którą przejęli jakby faryzeusze, bo Bóg tego nie chciał. I która zabija. Kiedy próbujemy tak interpretować Słowo Boże, to jesteśmy podobni do faryzeuszy. Zobaczcie, że Pan Jezus, tak, że Ewangelia, ta, którą zwiastował, przyniósł Jezus Chrystus i którą pokazywał, ona naprawdę w wielu momentach, zderzając się z tak rozumianym słowem zakonu, jak faryzeusze, po prostu to nie było tak, że cofała się. To było zderzenie, to było w zasadzie rozbicie tego słowa, tej litery. Rozbicie. Wiele było takich momentów, już teraz nie chcę mówić, bo nie ma czasu, tak? Chociażby czy nieumytymi rękami, jest rwanie kłosów w sabat i tak dalej. Wiele takich rzeczy było. W tym starym, jakby w tej literze nie było ducha. Nie było ducha, nie było ducha miłosierdzia. Nie było ducha łaski. Nie było miłości, nie było. Natomiast tutaj to jest na pierwszym miejscu, to nigdy nie znika. I teraz też. I Pan Jezus, czytając w Jego myślach, mówi, chcę Ci coś powiedzieć. I zadaj mu prostą łamigłówkę. Kto więcej będzie miłował? Czy ten, któremu odpuszczono 500, czy ten, któremu darowano 50? Odpowiedź jest jasna. Dobrze mówiłeś. A później taki fragment, którego możemy sobie wziąć, jak gościć, jak podchodzić do gościny. Możemy podchodzić tak, jak ten faryzeusz. Wystarczy, że otworzymy drzwi. Wystarczy, że zaprosimy i szereg rzeczy możemy nie dopełnić. Może zabraknąć nam uśmiechu. Może zabraknąć nam sposobności czy stworzenia okazji, żeby szczerze porozmawiać, gdy ktoś chce. Może nam zabraknąć. Nie mamy na to, nie wiem, weny. Może to być połączone z jakimś ciężarem, który niesiemy, gościnność. Zobaczcie, ile ten człowiek nie dopełnił prawdziwej gościnności. Zaprosił niezwykłego gościa, a nie dopełnił. Nie dałeś mi wody dla nóg moich, nie pocałowałeś mnie, nie głowy mojej nie namaściłeś. Jaka jest nasza gościnność wobec braci i sióstr? Czy się tylko skupia na tym, że damy obiad i kawę i ciasto. On też dał Jezusowi, żeby jadł. Było tam też coś na stole. Ale to takie tylko powiem przy okazji, bo to jest też nauka dla nas. Bo jest napisane, że mamy być gorliwymi w gościnności. To też jest cecha ludu Bożego. Gościnność to jest cecha dzieci Bożych. Nie cecha narodowa jakaś, nie regionalna cecha. Na wschodzie to jest dobra gościnność, na zachodzie żadna. Nie. To jest cecha Bożych dzieci. Taka doskonała gościnność to jest cecha Bożych dzieci. Ale wracając do tego, komu to więcej będzie miłował. Dlatego powiadam ci, odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. I rzekł jej, odpuszczone są grzechy twoje. W 100% ta, albo nawet dla niej to ja myślę, że w 200% wypełniło się to pragnienie, z którym poszła do domu tego faryzeusza, żeby przyjść, żeby spotkać Jezusa. Bracia i siostry, ale kiedy nam brak wdzięczności, tak pomyślałem sobie, jest to dobra lekcja dla nas, żeby poszukać przyczyny, znaleźć przyczynę, dlaczego, jeśli brakuje nam wdzięczności dla Boga. Jeśli nasza wdzięczność, powiem, skupia się tylko na tym, że powiemy, dziękuję Ci, Panie Jezu. Ona, ta kobieta, kiedy czytamy ten zestaw, który ona, co naczyniła, to jest tak spontaniczne i jedno po drugim zapłakała, łzami zalewać nogi jego, włosami wycierać, całuje jego stopy, namaszcza go olejem. Jedno za drugim, w jednej pokucie. I kiedy brak nam tego jedno za drugim, zrobimy jedno, już nie wiemy, co dalej robić. Wypada, nie wypada, a nie chce się. To może dlatego, że nie mamy wdzięczności. Kto bardziej miłuje? Ten, komu 500 odpuszczono. I stąd takie pytanie, czy umiesz liczyć to, co ci odpuszczono? Czy pamiętasz o tym, co ci odpuszczono? Nie tam, tylko pod krzyżem. Tam to można było już zapomnieć dawno. A czy wczoraj, dzisiaj? Czy to pamiętasz? Czy wiesz, że ci to odpuszczono? Bo może zapominasz i myślisz, że tylko ci 50 odpuszczono, a to okazuje się, że ci 500 odpuszczono. Jeśli myślisz tylko, że 50, to mało umiłowałeś. Komu mało, ten mało miłuje. Ale komu wiele odpuszczono, ten bardzo miłuje. Bo może się nam wydawać, że odpuszczenie jest to już taki stały punkt w naszym życiu. Po prostu tak jak się przychodzi do automatu po kawę, rzuci złotówkę, połuch. Bez uczuć, bez uśmiechów. Nie musisz tam mówić, dziękuję bardzo, poproszę kawę. Puch, pach, puch, pach, puch, pach. Może tak jest naszym przebaczaniem tym, że myślimy, że to jest tylko tak. Przyjdę, wyznam, przepraszam, puch. I przychodzi kawa. Po co wdzięczność? Czy umiemy liczyć to, co nam Pan odpuszcza? Wszystkie nasze przewinienia Bóg nam odpuszcza. Kiedy przychodzimy do Niego z naszym sercem, gdzie jest pełno śmieci, niekoniecznie wielkich grzechów typu pornografia, cudzołóstwo, narkotyki, przekleństwa, nienawiść, a pełno śmieci, które są również grzechami. Puste rozmowy, puste słowa, krzywdzące słowa, swoje myśli. Kiedy przychodzimy naprawdę i skruszymy się przed Bogiem, On nas oczyszcza ze wszystkich. On, jeśli jest ich 500, to jest 500. Daruje nam cały dług. Istota tych dwóch ludzi jest taka sama. Jeden i drugi, odpuszczono im cały dług. A że jeden miał 500, a drugi 50. Jeśli nie umiesz liczyć, to myślisz, że ci Pan Bóg odpuszcza tylko dwa razy w tygodniu. Może. Albo raz na dzień, wieczorem, jak się modlisz, przebacz mi, Panie Jezu. Dobrze jest pamiętać, bo wtedy więcej się miłuje. Dobrze jest pamiętać, bo wtedy, kiedy przychodzisz w pokucie, to wiesz, że potrzebujesz Jego łaski, naprawdę potrzebujesz Jego łaski. I ostatnia rzecz jeszcze przypomnę, nie bójmy się i pragnijmy, aby szczera, głęboka pokuta była naszym, powiem, powszechnym sposobem, powszechnym działem, powszechną rzeczą, powszechnym działaniem w naszym duchowym życiu. Ona naprawdę przynosi obfite błogosławieństwo. Chciałbym mieć, powiem wam, takie serce, jak miała ta kobieta. Chciałbym mieć zawsze takie serce. Jak ta kobieta stojąca tam u nóg Jezusa z tyłu. Nie chciała może nawet, żeby na nią spojrzał. Ale tyle czci, co było w jej sercu, w jej czynach. To powiem, to jest zazdroszcze. Pragnę takiego czegoś. I życzę takiego czegoś każdemu z nas. Amen.